Przy mikrofonie Paweł Bieka. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Stanisław Szagdaj, pediatra. Witam panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Sezon wakacyjny kwitnie, ale na wakacjach bywa nie tylko kolorowo, może być też groźnie. Rodzice drżą o bezpieczeństwo swoich dzieci, ale nawet oni bywają nieroztropni. Rok w rok głośno jest o przypadkach pozostawienia dzieci w nagrzanych autach. O ile wiemy, że stłuczenie szyby w takim wypadku nie skutkuje konsekwencjami prawnymi, o tyle nie do końca wiemy, jaka jest skala ryzyka przegrzania organizmu malucha i jak zareagować, jeśli będziemy musieli mu pomóc.
Oczywiście dużo zależy od wieku dziecka. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, kiedy rodzice zostawiają małe dziecko, niemowlę, w foteliku, które jest skrępowane, które nie potrafi się z tego fotelika uwolnić. No i czasami po prostu nie jest w stanie głośno wołać o pomoc.
Nawadnianie jest też szczególnie wskazane w upalne dni, ale jakie są proporcje? Ile wody dziecko powinno wypić w ciągu dnia, abyśmy byli spokojni?
Znaczy, trudno to jednoznacznie obliczyć, ponieważ woda to są również owoce, warzywa, zupki. Generalnie trzeba po prostu w zależności od temperatury umożliwić dziecku korzystanie z napojów. Oczywiście jeśli jest to niemowlę, to co jakiś czas dopajać. Tak jak mówię, tutaj trudno jest precyzyjnie obliczyć, bo nie tylko chodzi o te napoje, ale również warzywa, owoce. Trzeba dbać o to, żeby dziecko siusiało, żeby dziecko miało śluzówki wilgotne i w zależności oczywiście od temperatury, ruchliwości, czy się dziecko poci, czy jest w miarę w warunkach no, komfortowych, nie za gorąco. No, wydaje się, że około litr płynów to jest to niezbędne minimum.
Wróćmy jeszcze na moment do kwestii dzieci pozostawionych w nagrzanych autach. Jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, że musimy takie dziecko z auta wyciągnąć, jakie są objawy tego przegrzania? Jak reagować krok po kroku?
Znaczy, najbardziej niepokojąca jest sytuacja, kiedy dziecko jest areaktywne, czyli jeśli dziecko jest za spokojne, jeśli dziecko nie płacze, jeśli dziecko ma obniżone napięcie, wówczas no, trzeba wzywać po prostu pogotowie. Trudno tutaj o jakieś no, rady, które mogłyby wykonać osoby postronne, trzeba po prostu dzwonić po pogotowie.
Czyli tylko już fachowa pomoc w tej sytuacji. Udar słoneczny to kolejna ważna pozycja na liście wakacyjno-letnich zagrożeń, takie nazwijmy. Jak skutecznie zabezpieczyć dziecko przed ryzykiem wystąpienia udaru?
Oczywiście dzieci z udarem słonecznym niestety trafiają czasami tutaj do nas, do szpitala. No jeśli żar leje z nieba, no raczej unikamy otwartych przestrzeni. Tak? Chodzi o to, żeby dziecko przebywało w cieniu, żeby miało jakąś białą czapeczkę na głowie i cały czas dbamy o dopajanie. Oczywiście również jest kwestia oparzeń skórnych. Tak? Także dziecko, jeśli już jest w pełnym słońcu, powinno mieć koszulkę przewiewną, żeby nie doszło z kolei do oparzeń skóry, bo to też się niestety zdarza.
A jeśli już wylądujemy z dziećmi w tym upale, jak długo mogą one przebywać na otwartym słońcu?
No oczywiście to też są kwestie zmienne osobniczo. Tak? Można powiedzieć tak, jak najkrócej. Tutaj nie ma jakichś norm takich podręcznikowych. Jak najkrócej, musimy cały czas kontrolować sytuację, musimy, tak jak powiedziałem, co jakiś czas dopajać dziecko, no, unikać pełnego nasłonecznienia i to jest kwestia no, tak zwanego zdrowego rozsądku.
Stosowanie filtrów na plaży i wszelkiego rodzaju zabezpieczeń przed słońcem zawsze jest bezpieczne, czy są jakieś produkty lub składniki produktów na rynku w tym segmencie, na które powinniśmy uważać?
Znaczy, oczywiście filtry jak najbardziej są zalecane, tylko też oczywiście kwestia jest, żeby ten filtr nałożyć dziecku przed ekspozycją, a nie już na plaży w trakcie, kiedy dziecko za chwilę już będzie na pełnym słońcu. No tu oczywiście trudno, żebym wymieniał jakieś nazwy, to jest kwestia no, doświadczeń. Filtry głównie mineralne, które nie powodują podrażnień. No, jest ich na rynku bardzo dużo. Oczywiście jak zwykle unikać tych najtańszych, gdzieś tam znaleźć jakiś produkt o dobrej renomie i takiej rozsądnej cenie, ale nie jakiś podejrzany, kupowany gdzieś tam, albo w aptece, albo w dobrej drogerii.
Skoro jesteśmy jeszcze na plaży, zapytam o podtopienia, na które narażone są oczywiście nie tylko dzieci, ale czy ratowanie dziecka w tym kontekście znacznie różni się od ratowania osoby dorosłej? Na czym polegają te różnice?
Znaczy, to jest akurat najpoważniejszy problem, bo jeśli mówimy o tych przypadkach dzieci pozostawionych w autach czy udarach słonecznych, to można powiedzieć, to nie są tak niebezpieczne sytuacje jak utonięcia. Utonięcia są drugą co do częstotliwości po wypadkach komunikacyjnych przyczyną śmierci dzieci i młodzieży. Także jest to bardzo, bardzo poważny problem. I tutaj często spotykamy się z sytuacją taką, że mamy jak gdyby w wyobraźni, na filmach pokazują nam, jak nie wygląda w rzeczywistości tonięcie. To znaczy na filmach z reguły mamy taki obraz szamotrzącego się, wołającego o pomoc dziecka, czy w ogóle osoby tonącej. Natomiast problem polega na tym, że po pierwszym zachłyśnięciu już trudno wydobyć głos z siebie. Z reguły ten tonący idzie na dno bez właśnie szamotania pionowo. I tutaj podstawowa oczywiście rada jest taka. Mówi się o tym, że na maksimum 10 sekund można spuścić dziecko z oczu. Cały czas trzeba kontrolować, jak dziecko się zachowuje, bo nawet szczególnie te malutkie dzieci na bardzo płytkiej wodzie, to może być woda kilkanaście, wręcz centymetrów i może utonąć. Amerykanie oczywiście prowadzą różne statystyki i dowodzą te statystyki, że dzieci toną w obecności rodziców. I to są naprawdę dramatyczne sytuacje, kiedy wydawałoby się w bezpiecznym miejscu, płytkiej wodzie, a dziecko się utopiło. Także generalnie bardzo zwracać uwagę na to, żeby cały czas mieć kontakt wzrokowy i kontakt na zasadzie takiej, że mówimy do dziecka, tak? Pytamy się, słyszysz mnie, co robisz? I słuchamy odpowiedzi, czy dziecko rzeczywiście reaguje na nasze jakieś zapytania. Także to jest bardzo istotna kwestia. Nie zostawiajmy dziecka bez bezpośredniej opieki. 10 sekund maksimum możemy jak gdyby odwrócić wzrok.
A jeśli już dojdzie do takiej sytuacji krytycznej, to wtedy powinniśmy reagować jakoś we własnym zakresie, czy od razu wzywać fachową pomoc?
Znaczy, to, co jest oczywiste, to jak najszybciej wezwać pomoc i przystąpić do, w zależności od tego, jakie mamy umiejętności, tak? Ale kwestia oczywiście wdrożenia, jeśli widzimy, że dziecko nie daje oznak życia, czy ten w ogóle tonący po wyciągnięciu z wody nie daje oznak życia, no musimy przystąpić do takiej czy innej akcji reanimacyjnej, tak? Tutaj zasadą jest to, żeby w związku z tym, że ludzie, bo wiadomo, że mamy reanimację polegającą na zastosowaniu oddechu sztucznego, czyli usta-usta plus masaż serca, tak? Musimy sprawdzić, czy dziecko oddycha, czy nie oddycha, czy jest akcja serca, czy nie ma akcji serca. Jeśli stwierdzimy, że nie oddycha, nie ma akcji serca, jak najszybciej przystąpić do reanimacji.
I wtedy jak wyglądają proporcje masażu i oddechu u dziecka?
To naprawdę, jeśli ktoś jest nie umie tego robić, tak, i nigdy nie robił, to te proporcje mają drugorzędne znaczenie. Przede wszystkim trzeba jak najszybciej przystąpić do masażu serca, czyli uciśnięcia, około 30 uciśnień, następnie 1-2 oddechy. Ale podstawą jest jak najszybsze wezwanie kogoś, kto się na tym zna.
I to jest najlepsze podsumowanie. Dr Stanisław Szagdaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.